Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, luce dei cuori, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, nel pianto conforto. Vieni, Santo Spirito, dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce, luce bellissima, invadi fino all'intimo il cuore dei tuoi fedeli, il cuore dei tuoi fedeli. Manda a noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, ciò che sanguina risana, ciò che sanguina. Drizza ciò che è sviato, drizza ciò che è sviato. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Solo in te confidano i tuoi santi doni, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia, dona eterna gioia. Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio di luce, un raggio di luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, luce dei cuori, luce dei cuori.
Drodzy słuchacze, w tych dniach kończącego się liturgicznego okresu wielkanocnego podarowane są nam pożegnalne słowa Chrystusa: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Jak Ojciec mnie umiłował, tak i ja was umiłowałem. Widzimy więc, że jesteśmy powołani całym naszym życiem do miłowania się nawzajem tą samą miłością, jaką Ojciec kocha Syna. Nie jest to błaha sprawa, bo jesteśmy powołani do miłowania naprawdę boską miłością. Jezus zwraca się bowiem do Ojca, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jezus chce nam powiedzieć, że jesteśmy zdolni miłować po Bożemu, ponieważ On sam przekazuje nam miłość łączącą Go z Ojcem i miłość tę wlewa do naszych serc sam Duch Święty, którego uroczystość zesłania będziemy pojutrze obchodzić. My już teraz posiadamy naprawdę wielki ładunek miłości. We wnętrzu duszy każdego człowieka, można by powiedzieć, istnieją wulkany miłości, bo w tym wnętrzu, naszym ludzkim wnętrzu, kocha sam Bóg. My mamy w nas miłość Bożą, czyli miłość o wymiarze boskim. Naszym zadaniem w życiu jest wykorzystać ją, być kanałem tej miłości. Chociaż ta miłość jest tak wielka, tak Boża i nadprzyrodzona, to przecież ta miłość Jezusa jest także głęboko ludzka, ponieważ On jest w pełni człowiekiem. On zawsze jest człowiekiem z ciała, które otrzymał od Maryi. Okazał się człowiekiem i ogromnie miłował swoich apostołów. Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, gdyż powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. To Jezus płakał nad martwym Łazarzem, płakał nad śmiercią syna wdowy z Naim, płakał nad Jerozolimą, która była Jego ojczyzną. Jezus jest bardzo ludzki, jest pełen uczuć. Kiedy czasem mówi się, że miłość chrześcijańska nie jest uczuciem, musimy oczywiście dodać, ona jest nie tylko uczuciem. Bo jeśli kochamy właściwie, ta miłość też jest pełna uczuć. Tak więc miłość Chrystusowa obejmuje wszystkie prawdziwe miłości uczucia ludzkie. Miłość braterską, miłość małżeńską, miłość pomiędzy rodzicami a dziećmi, miłość do własnego narodu. Wszystko, co dobre i piękne, wszystkie uczucia. Uczucia są bogactwem ludzkiego życia, nie są jednak jego przewodnikami. O tym była mowa we wczorajszej katechezie, którą przeprowadzał ojciec Janusz. My musimy być panami naszych uczuć. Musimy umieć nimi kierować, ponieważ są one uczuciami lub postawami, których często nie da się pogodzić z miłością Jezusa. Żyjemy w świecie, w którym często słyszy się słowo miłość. Wiemy, że jak bardzo jest ono nadużywane. Używa się na określenie wielu rzeczy, wielu stanów, które w rzeczywistości nie są miłością. Także pierwsi chrześcijanie musieli znaleźć słowo prawie już nieużywane, agape, aby odróżniało się od tamtych i aby powiedzieć, że ich miłość jest inna. Jest właśnie agape, a nie czymś innym. Również i my, chrześcijanie, jesteśmy za miłością prawdziwą, miłością Jezusa. Miłością, owszem, ale miłością prawdziwą. Pragniemy tylko miłości Chrystusa. Także w liście świętego Pawła do Rzymian czytamy znamienite zdanie: niech wasza miłość nadprzyrodzona, wasza miłość będzie bez obłudy. Po grecku amphipokritos, to znaczy niech nigdy nie będzie hipokryzją. Unikajcie błędu i zła, przylgnijcie zaś do dobra. Drodzy słuchacze, Bóg powołując człowieka, objawia mu swój plan, który jest podstawą wszelkiego ładu moralnego, które nazywamy prawem Bożym albo Bożą wolą. Jak mówi Jan Paweł II w Veritatis Splendor, prawo moralne pochodzi od Boga i w nim ma zawsze swe źródło. Mocą naturalnego rozumu, który bierze początek z mądrości Bożej, jest ono zarazem własnym prawem człowieka. W tym właśnie prawie zawiera się tak zwany normatywny charakter Bożego powołania, czyli jego zobowiązujący charakter. Prawo, lex po łacinie, pochodzi od słowa ligare łacińskiego, które oznacza wiązać. To prawo moralne, chociaż pochodzi od Boga, to nie posiada charakteru zewnętrznego. Jest ono zobowiązaniem wewnętrznym, jak błogosławiony Jan Paweł II wyraża się w Veritatis Splendor, jako że dobrowolne posłuszeństwo człowieka prawu Bożemu implikuje, czyli zakłada rzeczywisty udział rozumu i woli człowieka w Bożej mądrości i opatrzności. To prawo nie ma charakteru zewnętrznego, tak jakby życie moralne było podporządkowane woli absolutnej wszechmocy zewnętrznej wobec człowieka i przeciwnej jego wolności. Normą ludzkiego postępowania jest prawo moralne, które należy traktować jako wyraz woli Bożej. I to prawo jest dla człowieka normą jego postępowania, czyli jest tym wewnętrznym zobowiązaniem. I ta norma objawia się w różnego rodzaju prawa. Wiemy i znamy prawo wieczne, prawo naturalne, prawo stanowione Boże, stanowione prawo też ludzkie, kościelne i świeckie. Kiedy zapoznamy się, kim jest człowiek, kim jesteśmy, jakie jest nasze powołanie, to winniśmy zapytać się, kim winien być człowiek i czego Bóg od nas oczekuje. I właśnie te wymagania konkretyzuje prawo moralne, które ma Bóg za twórcę i że człowiek przez swój rozum uczestniczy w odwiecznym prawie, którego sam nie ustanawia. I właśnie, by rozumieć, jak człowiek poznaje to prawo, jak ma tym prawem, wolą Bożą żyć, ma dar tego, co nazywamy sumieniem. Dlatego dzisiaj przechodzimy od moralności uczuć do sumienia. Zasady odwiecznego i uniwersalnego prawa moralnego zostają zastosowane do konkretnych czynów przez osąd sumienia. Stąd też zagadnienie sumienia należy do podstawowych w refleksji nad postępowaniem moralnym człowieka. Sobór Watykański II, do którego nieustannie też powracamy w katechizmie Kościoła katolickiego, wypowiedział się w sposób programowy i głęboki o tym realnym, prawdziwym rozumieniu sumienia. Piękna definicja, którą czytamy, znajdujemy w dekretach soborowych. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. piękne określenie. Nasze sumienie jest sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego. Przez wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z resztą ludzi w poszukiwaniu prawdy i rozwiązywaniu w prawdzie tych problemów moralnych, które narzucają się tak w życiu jednostek, jak i we współżyciu społecznym. Im bardziej więc bierze górę prawe sumienie, tym więcej osoby i grupy ludzkie unikają ślepej samowoli i starają się dostosować do obiektywnych norm moralności. A więc widzimy, istnieją obiektywne normy moralności, niesubiektywne, niewymyślone przez człowieka, czy nawet przez najmądrzejsze parlamenty. Słowo sumienie po łacinie conscientia, cum scientia, na język polski można by przetłumaczyć poznawać razem, cum scientia. Sumienie jest moralną władzą osoby ludzkiej, wewnętrznym ośrodkiem i sanktuarium, jak słyszeliśmy w definicji soborowej, gdzie poznaje ona siebie w konfrontacji z Bogiem i bliźnim. Możemy się wzajemnie konfrontować tylko w takim stopniu, w jakim autentycznie spotykamy się z innymi, czy z innym, jakim jest Bóg. Rozbrzmiewa wewnątrz nas to wezwanie słowa przez duże S, w którym jesteśmy stworzeni. Rozbrzmiewa wezwanie Pana, który zaprasza nas, aby być z Nim w dialogu. Nasze sumienie ożywa dzięki temu słowu, które powołało nas do istnienia, a teraz wzywa nas, abyśmy byli z Nim jako Jego uczniowie, dzięki mocy Ducha Świętego, który jest dawcą życia. W głębi naszej istoty to sumienie uświadamia nam, że nasze prawdziwe ja jest złączone z Chrystusem i że tylko wtedy możemy odnaleźć nasze niepowtarzalne imię, to jedyne, kiedy słuchamy i jednocześnie odpowiadamy temu, który nas wzywa po imieniu. Wrażliwość i prawdziwość naszego sumienia wzrasta w świetle boskiego mistrza, który naucza nas nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz, poprzez posyłanie nam nieustannie ducha prawdy. Jakkolwiek, drodzy słuchacze, sumienie ma swój własny głos, słowo nie jest jego własne. Przychodzi ono dzięki słowu przez duże S, w którym wszystkie rzeczy są stworzone. Słowu dzięki słowu, które stało się ciałem, aby być z nami. A słowo to mówi poprzez wewnętrzny głos, który zakłada zdolność do słuchania całą naszą istotą. Sumienie samo w sobie jest świecą bez płomienia, ktoś powiedział. Otrzymuje swoją prawdę od Chrystusa, który jest prawdą i światłem i dzięki Niemu samo jaśnieje Jego jasnością i ciepłem. Dlatego czasami mówimy niepoprawnie, że idę za głosem mojego sumienia, ale właśnie czasami to sumienie jest jak ta świeca niezapalona. Tak naprawdę tylko Bóg zapala i o ile my pozwolimy Bogu poprzez swojego ducha to sumienie zapalić, to Bóg daje nam światło, w którym widzimy to, co jest dobre, co złe, nie od nas samych. W poszukiwaniu prawdy sumienie człowieka jest punktem ogniskowym dla wzajemnego dzielenia się doświadczeniem i refleksją we wzajemności sumień. Jest to prawdziwe spotkanie sumień w zależności od stopnia, w jakim jesteśmy nawzajem też wolni wobec siebie, wolni w zakresie czy otrzymywania, czy też dawania, nie tylko jakiejś wiedzy, ale dawania wraz z wiedzą i doświadczeniem samych siebie. Kiedy poznajemy jeden drugiego z Bożego punktu widzenia i wzajemnie akceptujemy się jako należący jeden do drugiego w Słowie Bożym, wówczas nasze sumienie nasze sumienia są w pełni żywe i twórcze. Drodzy słuchacze, mamy patrzeć na siebie i na drugiego człowieka, nie tak jak nam się wydaje, ale mamy przede wszystkim pomyśleć, wczuć się, jak Bóg patrzy na nas, kim jestem w oczach Bożych, jaka jest wola Boża, jaki plan jest wobec mnie czy drugiej osoby. Jeśli chcielibyśmy studiować problem sumienia w Starym Testamencie, polegając tylko na słownictwie i szukając czy to hebrajskich, czy greckich pojęć wskazujących na to słowo sumienie, to oczywiście byśmy się zawiedli. Jedynie w Księdze Mądrości znajdujemy greckie słowo, pozwolę sobie to słowo wypowiedzieć, synaidesis, które oznacza tu niespokojne lub nieczyste sumienie. Stary Testament zna w sposób pogłębiony tę rzeczywistość, do której się odwołujemy, kiedy mówimy o sumieniu. Jak i w innych kulturach, tak i w myśli hebrajskiej, obserwujemy pewną ewolucję. W najstarszych częściach Biblii możemy zauważyć, że Izraelici patrzyli na doświadczenie dobra i zła w perspektywie zewnętrznej, obiektywnej, a niekiedy zbiorowej. W przekazywaniu woli Bożej pośredniczą tradycje i przywódcy religijni. Jednak doświadczają oni głosu Boga także jako czegoś, co wzywa ich niejako od wewnątrz. To rozumienie sumienia jako pewnego elementu wewnętrznego było jedną z wielkich zasług, oczywiście, proroków izraelskich. Sumienie jest najbardziej intymnym elementem osoby wezwanej, zaproszonej do bycia wierną Bogu i ludowi przymierza. Jest to duch wewnętrzny osoby, który ją prowadzi, oczywiście o ile ona chce się na niego otworzyć. A zatem zwracamy naszą uwagę przede wszystkim na wielką wizję biblijną serca człowieka. Właśnie kiedy jest mowa o sumieniu, mowa jest o sercu człowieka. Dzięki Duchowi Bożemu człowiek otrzymuje w całym swoim istnieniu niejaką intymną dyspozycję i wezwanie do czynienia dobra, do poszukiwania uczciwie woli Pana Boga, oczywiście też i z gotowością do wypełnienia jej. Serce człowieka, jego najgłębszy element istnienia pozostaje wstrząśnięty, jeśli nie posłuchałby tego wewnętrznego głosu swego najlepszego ja. Dla Semitów serce było siedliskiem myśli, pragnień i uczuć, a także sądu moralnego. Wierzący Izraelita wie, że Bóg przenika serce i nerki. On wierzy, że Duch Boży może go w sercu spotykać i wzywać. Dlatego serce chwali lub gani czyny człowieka. Serce nie dręczy mnie nigdy, mówi Hiob. Kiedy król Dawid pragnie ukazać własną potęgę oraz potęgę Izraela poprzez dokonanie spisu ludności, czytamy w Księdze Samuela, jego serce zadrżało, dlatego że zliczył lud. Złoczyńca wie w swoim sercu, że postąpił źle wobec Boga i swoich bliźnich. Nie jest to po prostu poznanie rozumowe, jest to wręcz głęboki ból serca. I w tym bólu osoba ludzka stoi jeszcze przed Bogiem, chociaż się od Niego odwróciła, jak to uczynił Kain. W Księdze Rodzaju czytamy bowiem, Kain rzekł do Pana, zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem z biegiem na ziemi. Nie znajdujemy w Starym Testamencie żadnej refleksji, jaka występuje u współczesnych, może teologów czy psychologów, na temat sumienia tak zwanego przeduczynkowego, pouczynkowego. Ale ta rzeczywistość jest jak najbardziej oczywista u natchnionych pisarzy. Serce może czynić dużo więcej niż tylko oskarżać człowieka, kiedy postąpił źle. Może ono również usłuchać zachęty ducha, który oświeca człowieka, prowadzi go ku prawości i jeśli postąpi źle, wzywa go, aby jeszcze raz wyszedł na spotkanie z Bogiem. Izajasz mówi, a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego, zawodzić będziecie zgnębieni na duchu. W swej intymnej głębi, duchowo wstrząśnięty psalmista modli się, stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Ten fragment psalmu 51, jak bardzo oddaje stan też naszego ducha, jak bardzo człowiek pragnie spokojnego sumienia, sumienia, w którym gościłby pokój, a jak bardzo człowiek jest zasmucony, kiedy udręcza go sumienie. Nawrócenie zaczyna się zawsze od cierpienia serca. Pogłębiona wizja ludzkiego serca, gdzie to Duch Święty dotyka i porusza człowieka, przezwycięża moralność czysto zewnętrzną. Zgodnie z wielkim posłannictwem proroków, Bóg wypisze swoje prawo w sercu osoby ludzkiej, w głębi jego jestestwa. Grzech wyryty diamentowym ostrzem na tablicy ich serc. Czytamy w księdze Jeremiasza. Serce człowieka może być zatwardziałe, ale prorocy ogłaszają, że Bóg może odnowić nawet najbardziej zatwardziałe serca i dać im nową wrażliwość i otwartość na Jego miłującą wolę i na brzemiona bliźnich. Rzeczywistość doświadczenia sumienia w Nowym Testamencie należy oczywiście widzieć też i patrzeć w świetle Starego Testamentu. Posłannictwo Ewangelii polega na tym, że nadszedł teraz czas, kiedy to Bóg odbiera zatwardziałe serce i daje grzesznikom nowe serce, dzięki czemu mogą oni żyć życiem odnowionym w sercu i duchu. Nadszedł czas, kiedy to Bóg daje im nie tylko nowego ducha, ale swojego własnego ducha. Jeśli nie odpowiadają oni odnowionym sercem, to jest już ich własna wina. Światło oświeca ich nowym blaskiem i oni sami mogą być światłem w Panu. Ale zamiast tego może zabraknąć im uległości, mogą stać się uparci. Mówi Jezus, jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Wyzwolenie od fałszu dla prawdy w Chrystusie zakłada wewnętrzne odnowienie, doświadczenie nowego serca i nowego ducha. Wezwanie Boże, które rozbrzmiewa w naszym sercu, jest jednocześnie religijnym doświadczeniem i doświadczeniem sumienia. Doświadczenie to jest zawsze całościowe. Cała osoba wezwana jest przez Boga, dla Boga i cali jesteśmy wezwani, powołani dla dobra, istniejemy dla dobra. Tylko wtedy możemy żyć w pokoju, kiedy odpowiadamy na to wezwanie całym naszym sercem. Jest to prawo miłości Boga i bliźniego, które jest wypisane w ludzkim sercu. Apostoł Paweł wprowadził w swoim posługiwaniu wizję zawartą w Starym Testamencie i doświadczenie Pana wzywającego go i odnawiającego jego serce. Jego wrażliwość w traktowaniu sumień innych wypływa z delikatności jego własnego sumienia, z jego stałej świadomości Bożego miłosierdzia w relacji do Niego samego i Bożej obecności i z bojaźni Pana. Święty Paweł przekazuje to posłannictwo poganom w ich własnym języku, budując na ich własnym doświadczeniu sumienia i też na ich własnym doświadczeniu religijności, chociaż próbuje jednocześnie wprowadzić w wprowadza ich w pełne światło też Chrystusa. Nie tylko przyjmuje i uznaje wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, ale także podejmuje kluczowe pojęcie też i tak zwanej stoickiej etyki. Bibliści, też historycy pytają się, jak wiele święty Paweł przejął rzeczywiście z tej stoickiej tradycji. Z pewnością wiedział, co to pojęcie oznaczało dla jego słuchaczy. I z pewnością skupił się na tym, co uznał za możliwe do przyjęcia i pozytywne w greckim pojęciu synaidezis. Nawet jeśli Paweł rzeczywiście zapożyczył ten termin ze współczesnego mu języka filozoficznego, to poparł go całą tradycją biblijną dotyczącą roli serca, a ponadto wzbogacił go dynamiczną obecnością Ducha Bożego. To, co święty Paweł myśli, głosi i pisze, jest naprawdę głęboko zakorzenione w biblijnej tradycji Izraela. Potrafi w swoim posłannictwie przemówić do wyobraźni w języku swoich słuchaczy. Święty Paweł kilkakrotnie używa właśnie tego terminu synaidezis w odniesieniu do sumienia, które oskarża grzesznika, co dokładnie odpowiada zarówno tradycji biblijnej, jak i greckiej. Jednak nawet w bezpośrednim dialogu z poganami wyraźnie rozszerza pojmowanie sumienia w świetle tradycji prorockiej. Być może żaden tekst, tak jak list do Rzymian, nie pokazuje lepiej, jak to święty Paweł potrafi łączyć stare z nowym. Posłuchajmy, bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające i uniewinniające. Używając tego pojęcia synaidezis, święty Paweł zamierza przekazać orędzie proroków o sercu człowieka, w którym Bóg daje poznać swoje prawo miłości. Pojęcie to jest wyraźnie wprowadzone do kontekstu zasadniczego przesłania, że Bóg pisze swoje prawo w sercu człowieka. Dla świętego Pawła istota problemu tkwi nie w tym, czy serce wypowiada się jako sumienie zranione po popełnieniu grzechu lub kiedy znajduje się jeszcze w trakcie dojrzewania do podjęcia decyzji, lecz w tym, co dotyczy integralności sumienia. Zauważa, że czyste sumienie wyraża integralność podmiotu, a zasadnicze jego przesłanie głosi zawsze, że to Duch Święty odnawia serce człowieka. Istnieje taka skrucha i nawrócenie, które zakładają odrodzenie serca. Wyraźnie więc rozumie on to samo, co i my, kiedy mówimy o sumieniu. Święty Paweł też opisuje rozdwojenie, które dokonuje się w najgłębszym ja człowieka, kiedy on przyznaje się do znajomości Boga, ale odrzuca łaskę i wezwanie do wiary. Dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. Kończąc dzisiejsze rozważanie nad katechizmem Kościoła katolickiego i zaczynając temat sumienia, widzimy, że chrześcijanie powinni wyróżniać się prawdziwym człowieczeństwem, ponieważ w centrum wiary znajduje się dogmat o wcieleniu Słowa Bożego. Bóg objawia się w centrum wiary, w pełnym człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Dlatego jeśli traktujemy poważnie naszą tożsamość jako chrześcijan, rozwijamy sumienie wyraźnie chrześcijańskie dzięki któremu mamy na uwadze przede wszystkim naszą solidarność z całą ludzkością. Wierzymy, że Chrystus jest Odkupicielem i Panem wszystkich i że Jego Duch działa we wszystkich, przez wszystkich i dla wszystkich. Sumienie pozwala nam wziąć odpowiedzialność za dokonane czyny. Jeżeli człowiek popełnia zło, słuszny sąd sumienia może być w nim świadkiem uniwersalnej prawdy o dobru, a zarazem o złu, jako pojedynczego wyboru. Wyrok sądu sumienia stanowi rękojmię nadziei i miłosierdzia. Poświadczając zły czyn, przypomina o przebaczeniu, o które trzeba prosić, o dobru, które należy ciągle praktykować i o cnocie, którą bezustannie należy rozwijać za pomocą łaski Bożej, czytamy w numerze 1781. I człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i wolnością, by osobiście podejmować decyzje moralne. Nie wolno więc go zmuszać, aby postępował wbrew swojemu sumieniu, przypomina katechizm, ale nie wolno mu też przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej.